miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi w tej uroczystej chwili nabożeństwa, kiedy chcemy słuchać Bożego Słowa, kiedy chcemy być pocieszeni i napomniani przez Niego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Uklęknijmy, aby modlić się, aby powierzyć Panu nasze serca.
Nasz drogi Ojcze Niebieski, tak jak czytamy w Twoim Słowie, żyjemy w bardzo trudnych i skomplikowanych czasach. Tak wiele jest wokół nas zła, okrucieństwa, braku miłości. Ale Panie, tak jak śpiewaliśmy w naszej pieśni, chcemy na Tobie, na naszej skale budować naszą wiarę, naszą przyszłość. Ty jesteś niewzruszony w tym pragnieniu zbawienia całego świata. I nas, Panie, także. Chcemy Ci za ten dar w szczególny sposób dziękować. Za to, że pozwoliłeś nam zgromadzić się dzisiaj na tym miejscu, aby wielbić Twoje imię, aby wołać do Ciebie o Twoją łaskę, o Twoją pomoc i dziękować Ci, Panie, za dar Twojego zbawienia. Tak wiele rzeczy dzieje się wokół nas w dniu dzisiejszym, w szczególny sposób. Dlatego dzisiaj, Panie, szczególnie chcemy wołać do Ciebie o dar Twojej miłości, o dar zrozumienia, o dar poznania Twojej prawdy, prawdziwego Boga, skały, na którym jest nasza wiara oparta. Dlatego w imieniu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie o mądrość, o prowadzenie, o błogosławieństwo, także dla dzisiejszego zgromadzenia na tym miejscu. Przyjmij nasze wołanie w imieniu Jezusa zanoszone. Amen.
Do służenia Słowem Bożym zapraszam pastora Krzysztofa Romanowskiego.
Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz uwielbić naszego Boga za wszelkie dary, którymi hojnie nas obdarza, i za największy dar, za dar Jezusa Chrystusa, w którego imieniu zgromadziliśmy się na tym miejscu. Ogromnie cieszę się, że mam ten przywilej służyć Słowem Bożym w miejscowym zborze. Ogromnie cieszę się, że również za pośrednictwem internetu dzisiejsze również przemówienie będzie transmitowane. I dzisiaj dzięki zdobyczom techniki nas mogą słyszeć i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, i tutaj w Warszawie. Wszystkie osoby, które nie miały możliwości przybycia na nabożeństwo, a którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwie, słuchając Słowa Bożego. Ogromnie serdecznie wszystkich pozdrawiam i również dzisiaj witam wszystkich na tym miejscu. Jest przyjemnie patrzeć na Wasze uśmiechnięte twarze. Jest przyjemnie służyć Słowem Bożym w gronie dzieci Bożych, tych, którzy pragną wywyższać Jezusa Chrystusa. Mimo to, że dzisiaj żyjemy w okresie, kiedy jesteśmy zafascynowani zdobyczami techniki, gdzie patrzymy na szybko, dynamicznie rozwijającą się informatykę, możliwość przekazywania i głosu, i dźwięku, i obrazu, wideo, i zdjęć poprzez internet. Kiedy patrzymy, jak jesteśmy, a szczególnie młodzież, zafascynowana wszystkimi nowinkami elektronicznymi i cieszymy się, że człowiek potrafi zdobywać te obszary wiedzy, które do tej pory były niedostępne. Ale smutnie jawią się nam słowa apostoła Pawła, który charakteryzując czasy ostateczne, nazwał to czasami trudnymi. W liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w drugim liście apostoła Pawła, w rozdziale trzecim czytamy następujące słowa. To jest strona 1290. Trzeci rozdział listu apostoła Pawła i czytam od wiersza pierwszego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Z jednej strony widzimy to, co człowiek potrafi osiągnąć, ale z drugiej strony widzimy coś, co burzy porządek w dzisiejszym świecie. To jest coś, co burzy relacje międzyludzkie. To jest to, co apostoł Paweł nazwał samolubstwem, egoizmem, chciwością, chełpliwością, pychą, zuchwalstwem. I dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiej eksplozji tego rodzaju zachowań w dzisiejszym świecie. Ludzie bez serca, ludzie bez litości, okrutni, niewdzięczni. Obserwując sprawozdania prasowe, czytając sprawozdania prasowe, słuchając sprawozdań w naszych mass mediach, dzisiaj możemy zauważyć, że coś się dzieje w tym świecie. Coś, co porusza dzisiaj współczesnego człowieka i pozwala zadać sobie pytanie, dokąd zmierza ten świat? Jak daleko okrutny może być człowiek wobec człowieka? Nie tak dawno słyszeliśmy o tym, jak rodzice okrutnie potraktowali swoje dzieci, mordując je. Nie tak dawno słyszeliśmy, jak również dzieci potraktowali swojego zwierzchnika w szkole, gdzie mogliśmy na własne oczy oglądać poniżenie człowieka, który powinien cieszyć się autorytetem i uznaniem. Z przykrością oglądamy tego rodzaju sprawozdania. Kiedy tak niedawno, tydzień temu słyszałem, jak również świat przyrody, bo powiedziane było o psie, który zagryzł swojego właściciela, który okrutnie go traktował wcześniej. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się świeci, dlaczego tak się dzieje, dlaczego w świecie tyle okrucieństwa, tyle nieprzyjaźni, nienawiści człowieka wobec człowieka. Dlaczego również świat przyrody buntuje się przeciwko temu? Dlaczego również i zwierzęta nie potrafią znosić tego rodzaju zachowań? Kiedy dzisiaj możemy powiedzieć, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy? Pismo Święte mówi nam, że od samego początku, kiedy człowiek upadł w grzech, stosunki międzyludzkie, relacje między najbliższymi istotami, które Bóg powołał do istnienia, między Adamem i Ewą, nastąpił rozdźwięk. Nastąpiły rozluźnienie pewnych relacji, więzi, które do tej pory były takie mocne i takie ekscytujące. Oto już w Piśmie Świętym, kiedy Słowo Boże sprawozdaje nam o Adamie i Ewie, kiedy popełnili grzech wobec Boga, kiedy Bóg, przechadzając się wśród drzew ogrodu, chciał się spotkać z Adamem, oto Adam zaczął uciekać, kryć się przed tym, który jest chodzącą miłością. To Bóg, który chciał się spotkać z Adamem i powiedział: Adamie, gdzie ty jesteś? I kiedy kolejne zadał pytanie: Adamie, co żeś uczynił? To istota, o której marzył Adam, którą wcześniej tak pragnął, tak odczuwał, patrząc na przyrodę, obserwując to, co się dzieje wokoło, widział, że świat przyrody jest pięknie ukształtowany. I tak jak to również w pieśniach to było zaakceptowane w Częstochowie, świat mógł się cieszyć, radować, że Bóg go powołał do istnienia. Góry i pagórki, las, drzewa radowały się. Jakże piękna poezja psalmów, która mówi, że świat cieszył się o tym, z tego, że Bóg go powołał do istnienia. I oto Adam, który widział upragnioną istotę, istotę swoich marzeń. Kiedy Bóg pyta się: Adamie, jak to jest z tobą? To Adam wyciągał rękę i wskazał na swoją żonę, powiedział: to przez nią. To przez nią ja się kryję. To przez nią uciekam. To jest skutkiem tego, co uczynił grzech. Rozluźnienie więzi międzyludzkich. Osłabienie, ostudzenie tych emocji, które panowały wcześniej między ludźmi. To przez nią, to przez tą kobietę, którą wcześniej nazwał małżonką, bo z męża została wzięta. Jak się radował Adam, widząc Ewę. Ale to przez nią. Widzimy następnie, kiedy również między bliskimi ludźmi, między Kainem i Ablem, nastąpiła taka dysharmonia celów i pragnień, że z nienawiści i zazdrości Kain zamordował swojego brata Abla. I tak moglibyśmy mówić o Józefie i jego braciach, którzy zazdrości w okrutny sposób sprzedali go do Egiptu. Moglibyśmy mówić o Jakubie i Ezawie, którzy zaczęli rywalizować między sobą, kto ma pewne przywileje, pewne tutaj szczególne względy u swojego ojca. Ale dzisiaj nastąpiła taka eskalacja niewłaściwych zachowań międzyludzkich, że jesteśmy przerażeni. A wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudny czas. Ludzie będą samolubni. Oto egoizm, który opanował dzisiejszy świat. Jakie mierniki, jakie wskaźniki daje nam Słowo Boże, którymi powinniśmy się kierować? Chciałbym, abyśmy jeszcze raz otworzyli Biblię, Słowo Boże. Tym razem pierwszy list apostoła Piotra, 3 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi o właściwych relacjach, które powinny istnieć w rodzinach naszych, między małżonkami, między rodzicami i dziećmi. Co tutaj czytamy? Strona 1318, 3 rozdział, czytam od wiersza 1 do 7. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się i wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie. Postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim. I okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami żywota, łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Oto rybak, uczeń Jezusa Chrystusa, daje pewne wskazówki Kościołowi Bożemu. I mówi, jakie powinny być relacje między mężczyzną i kobietą, między żoną a mężem. I mówi o uległości, o poszanowaniu, o szacunku, jaki powinien nawzajem charakteryzować tych ludzi. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. O jakże te słowa są trudne do zaakceptowania w czasie emancypacji kobiet, dochodzenia swoich praw, swoich roszczeń. Uległość polegająca na tym, że niewiasty chętnie usługują, chętnie pomagają. I tak jak Słowo Boże mówi, Adamowi została uczyniona pomoc, właściwa pomoc w jego życiu. Ale jakże często te teksty są dzisiaj nadużywane również przez chrześcijan. Gdzie dzisiaj jest nadużywane Słowo Boże i dokonywana jest nadinterpretacja tych słów. Gdzie domaga się uległości mężczyzna, kiedy domaga się tego, aby panować nad drugą istotą, kochaną istotą. Jakże smutne jest to, że to również dotyka chrześcijan, gdzie przemoc w rodzinach możemy zauważyć, nieprzyjaźń, wrogość i tam, kiedy była naprawdę sielanka, miłość, poszanowanie, kiedy było wzajemne okazywanie szacunku, respektu, kiedy małżonkowie nawzajem się wyprzedzali w okazywaniu szacunku, to dzisiaj możemy słyszeć takie stwierdzenia, kiedy żona mówi do męża, czy chciałbyś napić się herbatkę, mężu? On mówi tak. To wiesz co, mógłbyś też zrobić dla mnie? Kiedy wcześniej wyprzedzali się, kiedy służyli jeden drugiemu, a teraz zaczynają jeden drugiego wykorzystywać. Zaczynają panować jeden nad drugim. Kiedyś mówili, uważaj złotko, bo wpadniesz w błotko, a dzisiaj używałem całkiem innych epitetów. Tego rodzaju relacje możemy dzisiaj obserwować. O, biada, gdyby było tego rodzaju relacje w naszych rodzinach i domach. Ale jakże dzisiaj potrzeba zwykłego szacunku. Jakże to pięknie można oglądać, kiedy nawet staruszkowie trzymają się za ręce, kiedy idą razem. Jakże to jest piękne, kiedy wychodzi mąż, wcześniej podaje rękę swojej żonie, aby ją wyprowadzić z tramwaju czy z autobusu. Jakże to pięknie, kiedy puszcza ją przodem. Jakże to pięknie, kiedy usługują sobie nawzajem, wyświadczają szacunek i takt. Jesteśmy pełni podziwu kultury i taktu wśród ludzi, bo taka jeszcze istnieje. Pismo Święte mówi nam, że kobiety z natury są uległe i one chętnie służą, bo ja jestem pełen podziwu dla niewiast. Ale z drugiej strony, to chciałbym, abyśmy przeczytali, i teraz proszę mężczyźni, abyście posłuchali to, co tutaj jest napisane. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć. Ale jeszcze coś muszę wam przeczytać. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, strona 1265, gdzie apostoł Paweł jeszcze raz podkreśla pewne relacje, jakie powinny charakteryzować chrześcijan, ludzi wierzących, ludzi kochających Boga. 5 rozdział listu do Efezjan i tam wiersz 22. Żony, Bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. I teraz mężowie. Mężowie, miłujcie żony swoje jak. I teraz zastanówmy się nad tym. Jak mamy miłować nasze żony? Jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I teraz, moi drodzy panowie, bracia i siostry, czy dzisiaj twoja, moja żona może potrafić powiedzieć, czy może powiedzieć, że mój mąż tak ogromnie mnie kocha? Ja pamiętam, kiedy byłem z moją żoną w szpitalu, kiedy miała mieć badania. To było dawno temu. Byłem na poczekalni, nie mogłem wejść na teren szpitala i tak bardzo się niepokoiłem. I co pewien czas pytałem się pielęgniarki, kogokolwiek, kto przechodził, jak jest z moją żoną, co się z nią dzieje. Cały czas. I w końcu ta wiadomość dotarła do mojej żony i pewna pani powiedziała, pielęgniarka, tam jakiś mężczyzna cały czas się niepokoi, tam chodzi w koło i chodzi i cały czas kogoś zaczepia. I moja żona powiedziała, to jest mój mąż. On bardzo mnie kocha i on się o mnie tak bardzo troszczy. On się tak bardzo niepokoi o mnie. Mówi, ja wiem, że on by dał się pokroić za mnie. Wiecie, jak ja byłem dumny? Kiedy moja żona powiedziała mi o tym, powiedziałem, Małgosiu, czy ty jesteś przekonana w to, co powiedziałaś? Tak. Czy jesteś przekonana na 100%? Ona mówi, tak. A czy zrobiłbyś to? Bez zmrużenia oka. Jeżeli mężczyźni będziecie kochać swoje żony i te żony będą odczuwać waszą miłość, te relacje, o których apostoł Paweł mówi, one będą zachowane. Wzajemny szacunek i wzajemna służba. Jakże to przyjemnie słyszeć takie słowa, nieprawdaż? Pan Bóg pragnie, aby to, co grzech zniszczył, to żeby w Kościele Bożym, w Domu Bożym, w Rodzinie Bożej te relacje zostały odbudowane. Jak się ma relacja między naszymi rodzicami i dziećmi? List do Efezjan, jeżeli macie otwarty, proszę odwrócić na następną stronę, rozdział 6. Gdzie apostoł Paweł w 6 rozdziale, w pierwszych wierszach, mówi o właściwych relacjach między rodzicami a dziećmi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Oto przykazanie, które zostało dane naszym pociechom, naszym dzieciom. Czcij ojca twego i matkę twoją, aby były przedłużone dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To jest jedyne przykazanie z obietnicą. Jeżeli chcecie doświadczyć Boga, apeluję do dzieci, spróbujcie. Pan Bóg obiecuje długie życie na ziemi, którą Pan Bóg chce dać tobie. Szanuj twego ojca i szanuj twoją matkę. Ale ten szacunek nie obejmuje jedynie rodziców. Ten szacunek powinien być okazany również siwej głowie, o której już Mojżesz pisał, że przed siwą głową wstaniesz. Uszanujesz osobę starca. Pamiętam, kiedy jeden z braci w jednym ze zborów powiedział swoje doświadczenie, kiedy spotkał się z pewnym młodym człowiekiem, to było na stacji kolejowej. Kiedy zapowiedź była pociągu, że nastąpi zmiana i z tego peronu nie odjedzie, ten starszy brat był nieco zakłopotany i zaczął się pytać. Podszedł do ławki, gdzie siedział młody człowiek i zadał mu pytanie, czy z tego peronu odjedzie pociąg. Ten młody człowiek poderwał się na równe nogi, stanął, opuścił ręce i powiedział, proszę pana, pociąg odjedzie z tamtego peronu. I ten brat, sprawozdając to doświadczenie w kościele, powiedział, że to jest niesamowita kultura tego młodego człowieka. I w pewnym momencie jeden brat poderwał się i powiedział, bracie, trzeba było mu ulotki dać, ulotki od razu. Ale ten starszy brat powiedział, bracia i siostry, czasami mam wrażenie, że my potrzebujemy ulotek. Czasami mam wrażenie, że my potrzebujemy. Bo czasami zauważymy kulturę i takt wśród ludzi, którą często brak jest w naszym środowisku. Oto to, co Bóg pragnie widzieć w swoim Kościele. Ale popatrzmy również na to, co apostoł Paweł mówił o relacjach międzyludzkich na płaszczyźnie pracodawca i pracownik. Apostoł Jakub z kolei napisał pewne słowa. Proszę odczytać razem ze mną. 5 rozdział listu świętego Jakuba. Tam otwórzmy rozdział 5. I czytajmy od wiersza 1 do 5. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaś nie działo, a śmierć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju, wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. Oto zapłata zatrzymana robotnikom krzyczy do was. Krzyczy ku niebu, domaga się sprawiedliwości. I kiedy dzisiaj patrzymy, jak dzisiaj człowiek jest wykorzystywany, eksploatowany do ostatnich granic możliwości. Kiedy ludzie nawet nie mogą wyjść za potrzebą, ponieważ muszą być na stanowisku pracy. Kiedy dzisiaj ludzie czekają na swoją wypłatę rok i dwa lata. Zatrzymaliście zapłatę tym, którzy pracowali na waszych polach. To wszystko woła o pomstę. Jak chrześcijanin powinien zachować się? Czy to, co apostoł Paweł powiedział, w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, rodzicom nieposłuszni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci. Czy dzisiaj jako pracodawcy, którzy tylko garną do siebie, aby zdobyć jak najwięcej dla siebie, czy samolubstwo i egoizm dzisiaj musi panować? Czy my jako chrześcijanie czymś powinniśmy się wyróżniać? Jakież to miłe, kiedy wśród relacji między pracodawcą i pracownikiem, a także między pracownikiem i pracownikiem są właściwe relacje. jedna z sióstr, kiedy odchodziła z pracy na urlop, dostała od koleżanki, z którą nigdy nie utrzymywała ścisłych, takich bliskich kontaktów, dostała książkę, w której dedykacja tak brzmiała. Żegnam cię z żalem. Bo żal rozstawać się z kimś tak dobrym jak ty. Żegnam cię z wdzięcznością, bo dzięki tobie mogłam nie zwątpić w człowieka. Żegnam cię z życzeniami, aby Bóg ci błogosławił i w każdym czasie wynagrodził hojnie wszystko. Szczęść Boże, Joanna. Czy tego rodzaju relacji nie powinny charakteryzować ludzi, którzy jedni za drugim tęsknią? I ludzi, którzy może nic nie wiedzą na temat adwentyzmu, może nic nie wiedzą na temat Kościoła, ale poprzez właściwe zachowanie ludzi w pracy, właściwy stosunek do obowiązków pracy pozwala napisać tego rodzaju dedykację. Jest przykro rozstawać się z kimś tak dobrym jak ty. Kiedy ludzie mogą mówić szczęść Boże, niech ci Pan błogosławi. Oby było tak, jak najwięcej takich ludzi, którzy wydają świadectwo o Bogu. Jak ktoś powiedział, twoje życie może być jedyną Biblią, którą ludzie w swoim życiu przeczytają. Nasz sposób traktowania siebie nawzajem, nasze relacje w naszych rodzinach, nasze relacje na poziomie rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, młodzieniec i siwa głowa, powinny być czymś, co powinno zadziwić dzisiejszy świat i wstrząsnąć posadami dzisiejszego świata. Oto czym Kościół w obecnym czasie ma się wyróżniać. Chrystus Pan powiedział w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 35 wierszu. 13 rozdział, wiersz 35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ten tekst mówi nam, że wszyscy mogą poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa. Po czym? Po wzajemnej miłości i szacunku. Wiecie, że w rodzinie Bożej, tam, gdzie jesteśmy otwarci na głęboką miłość, bo w rodzinach jesteśmy otwarci na głęboką miłość między małżonkami, ale również i w Kościele, w rodzinie Bożej jesteśmy otwarci na głęboką miłość, ale także jesteśmy skazani, że tak powiem, na głębokie rany. I wielu ludzi może być urażonych w Kościele z takich czy innych zachowań. Ale w rodzinie Bożej powinniśmy umieć nawzajem się szanować. Powinniśmy potrafić wyciągnąć rękę do naszego brata i siostry i powiedzieć przepraszam. Jak to miało miejsce w jednym ze zborów, kiedy pastor przemawiał na temat przebaczenia, na temat pojednania. Siostra, która siedziała tutaj z przodu, a druga siostra siedziała gdzieś tam z tyłu, w całkiem przeciwnym miejscu, po przekątnej, żeby daleko się nie spotykali. Kiedy po nabożeństwie mogły podejść do siebie, wyciągnąć rękę i powiedzieć przepraszam. Czy stać ciebie i mnie, aby również kiedy mamy obchodzić Wieczerzę Pańską, abyśmy mogli wyciągnąć rękę i powiedzieć, bracie, cokolwiek uczyniłem, jeżeli ciebie uraniłem, jeżeli ciebie skrzywdziłem, przepraszam. Czy jesteśmy w stanie nie tylko pojednać się, ale również być tak z sobą ściśle zafascynowani i zaprzyjaźnieni, że ten świat powie, prawdziwie tutaj jest lud Boży. To są ludzie, którzy kochają siebie nawzajem. To są ludzie, którzy są otwarci na potrzeby drugiego człowieka. To są wyjątkowi ludzie. Pamiętam, kiedyś jeden z braci zadzwonił do mnie po nabożeństwie i powiedział: bracie, czy ty widziałeś, jak dzisiaj prowadzona była szkoła sobotnia? Jak ten brat występował i beznadziejnie prowadził nabożeństwo? On się w ogóle do tego nie nadaje. I zaczął mi opowiadać i opowiadać, jak to było. Moje pierwsze pytanie, jakie brzmiało, to pytanie: czy ty, bracie, rozmawiałeś z tym człowiekiem? Czy ty rozmawiałeś w tym celu, aby pomóc mu w prowadzeniu szkoły sobotniej? Czy ty próbowałeś mu powiedzieć, jak można to zrobić inaczej, lepiej, tak żeby on się nie czuł zażenowany, żeby słuchający również nie czuli się zażenowani? Czy ty z nim rozmawiałeś? On mówi: nie. Ja powiedziałem: bracie, nie opowiadaj mi o nim w ten sposób. On jest moim bratem, ja nie pozwolę, żebyś go w ten sposób traktował. Ty masz z nim rozmawiać i masz mu pomóc, bo on jest naszym bratem. Czy, bracia i siostry, nie powinniśmy dbać o dobre imię jeden drugiego, o szacunek, o to, aby było lepiej? Jesteśmy w domu Bożym, jesteśmy w Bożej rodzinie. Po tym poznają, żeście uczniami moimi. Nie bo po doktrynie, nie to, że mamy pięknych 27 zasad, które, chwała Bogu, są mocno ugruntowane na Słowie Bożym. Ale po tym poznają lud Boży, wszyscy poznają. I to jest argument nie do odparcia, jeżeli miłość wzajemna będzie istniała w Kościele, wzajemny szacunek i kultura. Bo tego nas uczy kto? Chrystus. On nas uczy miłować aż na śmierć. I tak mężowie powinni kochać swoje żony i szanować i obdarzać czcią. Tak żony powinny traktować swoich mężów we wzajemnej uległości, szacunkiem. Oto jak dzieci powinni traktować osobę starszą, powinni swoich rodziców szanować. A wiedz, że w dniach ostatecznych będą trudne czasy. Wiedz, że samolubstwo przybierze ogromne wymiary. I to, co apostoł również napisał, że wszystko, co jest na tym świecie, to jest pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia, które nie są od Boga, lecz z tego świata. Dlatego apelował: nie miłujcie tych rzeczy, które są na świecie, ale mamy skierować nasz wzrok na naszego Pana. Od Niego brać wzór i od Niego nabierać kultury i ogłady. I abyśmy tym wyróżniali się w tym świecie. To jest moim marzeniem, to jest moją modlitwą i moim pragnieniem. W imieniu Jezusa niech tak się stanie. Amen. Skłońmy nasze czoła do wspólnej modlitwy. Łaskawy Boże, w tej chwili przybliżamy się przed Twoje oblicze, do tronu łaski. Chyląc nasze czoła w uniżeniu i z ogromnym szacunkiem wobec tego majestatu i świętości, który otacza Twój tron. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dzisiaj mogliśmy czytać Słowo Twoje, że dzisiaj mogliśmy zastanawiać się nad naszym życiem i nad naszą służbą. Dziękujemy Ci za ten czas refleksji, kiedy mogliśmy wglądać w nasze serca, czy tam czasami nie schowane jest samolubstwo, pycha, zarozumialstwo, rywalizacja. Chcemy Ciebie, Ojcze, prosić, aby nasz wzrok zawsze był skierowany na Tobie, abyśmy zawsze zwracali się do Ciebie, jako do naszego wzoru, do kogoś, kto może zmienić nasze nastawienie, zmienić naszą naturę. Chcemy Ciebie, Ojcze, prosić, abyś wykorzenił wszelkie zło z naszych serc i myśli, abyśmy w domu Twoim, w domu Bożym okazywali nawzajem szacunek, miłość i poszanowanie. Chcę Cię prosić, Ojcze, aby Twój Kościół był szczególnym Kościołem, wyróżniającym się w tym świecie. Kiedy w naszych rodzinach będzie panować miłość, kiedy będziemy umieli akceptować swoich partnerów, swoich współmałżonków, kiedy będziemy okazywać im szacunek i ogromną miłość. Chcemy Ciebie prosić za naszymi dziećmi, aby również patrzyli na Ciebie i uczyli się kochać tak, jak Ty kochasz, aby okazywali szacunek względem rodziców i ludzi, którzy żyją wokoło. Chcę Ciebie prosić, Ojcze, abyś błogosławił naszą młodzież, która wyciąga swoje ręce ku górze, szukając w Tobie pomocy i ratunku. Chcę Cię prosić, Ojcze, za zborem w Warszawa Centrum, aby promień miłości emanował na zewnątrz i żeby ludzie, którzy przychodzą tutaj na to miejsce, znaleźli ukojenie, znaleźli dom, gdzie mogą uspokoić swoje skołatane serca i myśli. Prosimy Ciebie o to, abyśmy umieli kochać innych ludzi. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś błogosławił tych, którzy również z nami uczestniczyli w tym nabożeństwie na całym świecie, którzy słuchali słowa Twego Świętego. Prosimy Ciebie, abyś błogosławił każdą osobę, która tęskni za czymś lepszym. Tęskni za tym, co Ty, Panie, reprezentujesz i chcesz ofiarować dla każdego z nas. Prosimy Ciebie, abyś zaspokoił wszelkie pragnienie duszy i ducha, wołania, które jest skierowane ku górze. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś błogosławił każdego z nas i abyśmy zawsze pamiętali o tym, który jest Twórcą naszej wiary i dokończycielem, o Jezusie. Dziękujemy Ci, że w Jego imieniu zgromadziliśmy się na tym miejscu, że tak dużo mogliśmy o Nim mówić, za to, że powołałeś nas do tego, abyśmy byli zafascynowani Jego postacią i abyśmy tak bardzo się cieszyli o tym, z tego, że możemy mówić o Nim. Prosimy Ciebie, Ojcze, aby Twoje błogosławieństwo nigdy nas nie opuszczało, abyśmy byli solą tej ziemi i światłością świata. O to Ciebie proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.